uśmiechem na twarzy.
Wyprawie w marzenia z towarzyszeniem zespołu Tęcza śpiewała przed ponad 30 laty Marysia Sadowska. Jedną z baśni braci Grimm o zdecydowanie innej wyprawie przeczyta Krystyna Czubówna.
O sześciu takich, co świat zawojowało. Żył raz człowiek, który ze wszystkim sobie radził. Walczył na wojnie i odznaczył się męstwem. Ale kiedy wojna się skończyła, zwolniono go z wojska, dając mu zaledwie 3 grosze.
— Zaczekajcie! — zawołał. — Co to za zapłata? Jeśli znajdę odpowiednich ludzi, którzy mi pomogą, zmuszę króla, by opróżnił swój skarbiec. Jeszcze się przekonacie.
Pomaszerował wściekły do lasu i niebawem zobaczył człowieka wyrywającego 6 drzew, jakby były kłosami zboża.
— Czy zostaniesz moim sługą i pójdziesz ze mną? — spytał.
— Zgoda — odpowiedział mężczyzna.
— Ale najpierw muszę zanieść swojej matce tę wiązkę chrustu.
Wziął jedno z drzew i okręcił wokół pozostałych, po czym zarzucił całość na plecy i odszedł. Po chwili wrócił i ruszył ze swoim panem, który rzekł
— My dwaj na pewno zawojujemy świat.
Szli przez pewien czas, aż nagle zobaczyli myśliwego, który przyklęknął na jedno kolano i celował do czegoś, czego nie widzieli.
— Do czego strzelasz, łowco?
— spytał żołnierz.
— 2 mile stąd na gałęzi dębu siedzi mucha — odpowiedział myśliwy.
— Zamierzam ją trafić w lewe oko.
— Och, chodź ze mną — rzekł żołnierz. We trzech na pewno zawojujemy świat.
Myśliwy się zgodził i ruszyli w dalszą drogę. Wkrótce dotarli do 7 wiatraków, których skrzydła prędko się obracały, chociaż nie było wiatru i na drzewach nie poruszał się ani jeden liść.
Spójrzcie tylko, zawołał żołnierz. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Co porusza skrzydłami tych wiatraków?
Podążyli naprzód i 2 mile dalej spotkali mężczyznę siedzącego na drzewie. Zatykał sobie jedną dziurkę od nosa i dmuchał drugą.
Co robisz? Spytał żołnierz.
2 mile stąd stoi przy gościńcu 7 wiatraków. Poruszam ich skrzydłami.
Dziwię się, że ich nie zauważyliście.
Och, chodź ze mną, powiedział żołnierz. Widzieliśmy wiatraki. Z twoim talentem we 4 na pewno zawojujemy świat.
Mężczyzna się zgodził. Szli dalej, a po jakimś czasie spotkali człowieka, który stał na jednej nodze. Druga, odczepiona, leżała obok niego na ziemi.
Chyba jest ci wygodnie, zauważył żołnierz. Odpoczywasz, prawda?
Tak, jestem biegaczem. Potrafię pędzić bardzo szybko, to mój szczególny talent. Na obu nogach biegam szybciej niż jeleń.
Och, chodź ze mną, powiedział żołnierz. To rzadki dar. Połącz z nami siły, a na pewno zawojujemy świat.
Biegacz dołączył do wędrowców. Po pewnym czasie spotkali mężczyznę, który nosił czapkę zsuniętą na bok. Nausznik zakrywał tylko jedno ucho.
Dlaczego nosisz czapkę w taki sposób? Spytał żołnierz.
Wyglądasz jak półgłówek.
Mam ważne powody, odparł mężczyzna. Jeśli włożę czapkę prosto, nagle pojawia się taki mróz, że na ziemię zaczynają spadać martwe ptaki.
Nie możemy lekceważyć takiego daru, rzekł żołnierz. Przyłącz się do nas, a na pewno zawojujemy świat.
Poszli razem gościńcem i wkrótce dotarli do miasta, gdzie niedawno król wydał obwieszczenie. Ogłosił, że ktokolwiek prześcignie w biegu jego córkę, pojmie ją za żonę i odziedziczy tron. Jednak jeśli przegra wyścig, straci głowę. Żołnierz pomyślał, że warto zaryzykować, więc udał się do króla i oznajmił.
Wezmę udział w wyścigu, wasza królewska mość, pod warunkiem, że zamiast mnie pobiegnie jeden z moich służących.
Jak sobie życzysz, odparł król,
ale pod tym samym warunkiem. Jeśli przegra, zostanie ścięty razem z tobą.
Ustalono, że każdy uczestnik wyścigu otrzyma dzban, w którym ma przynieść wodę z odległego źródła, a zwycięży ten, kto przybędzie pierwszy. Kiedy wszystko było gotowe, żołnierz przypiął służącemu nogę i powiedział:
nie zwlekaj, stawką jest również twoja głowa.
Biegacz i córka króla wzięli dzbany i popędzili przed siebie. Po niespełna minucie, gdy królewna pokonała dopiero niewielki odcinek drogi, biegacz już zniknął z pola widzenia. Błyskawicznie dotarł do źródła, napełnił dzban i ruszył z powrotem. Jednak w połowie drogi poczuł, że ma ochotę się zdrzemnąć, więc się położył i zamknął oczy. Jako poduszkę wykorzystał czaszkę konia, którą znalazł na ziemi.
Nie chciałby mu było zbyt wygodnie, bo mógłby za długo spać i przegrać wyścig.
Tymczasem królewna, która biegała znacznie szybciej od zwykłych ludzi, dotarła do źródła, napełniła dzban i wyruszyła w drogę powrotną. Wkrótce natknęła się na śpiącego przeciwnika.
Nieprzyjaciel sam wpadł w moje ręce, pomyślała.
Wylała wodę z jego dzbana i pobiegła dalej. Wszystko byłoby stracone, gdyby na murach zamku nie stał myśliwy, który obserwował, co się dzieje.
Córka króla nas nie pokona!
Zawołał, po czym naładował strzelbę, wycelował i trafił w czaszkę konia, na której spał biegacz, wyrywając go ze snu. Biegacz usiadł, zamrugał i natychmiast spostrzegł, że jego dzban jest pusty i że córka króla go wyprzedziła. Nie zmartwił się tym. Popędził z powrotem do źródła, znów napełnił dzban i pobiegł do miasta. Dotarł do mety 10 minut przed królewną.
Dopiero się rozgrzewałem, powiedział. Pierwsze okrążenie trudno nazwać biegiem.
Król nie był zadowolony, że musi wydać córkę za prostego żołnierza. Perspektywa tego małżeństwa jeszcze mniej cieszyła królewnę, więc wspólnie zaczęli się zastanawiać, jak pozbyć się kandydata na męża i jego towarzyszy.
Mam! Wykrzyknął w końcu król.
Nie martw się, postaramy się, by nigdy więcej nie zobaczyli swoich domów. A potem wezwał 6 towarzyszy i oświadczył. Przygotowałem dla was wspaniałą ucztę. Jedzcie, pijcie i weselcie się.
Zaprowadził ich do komnaty, która miała żelazną podłogę, żelazne drzwi i grube żelazne kraty w oknach. Na środku komnaty stał pięknie zastawiony stół.
Wejdźcie do środka i dobrze się bawcie, powiedział.
Kiedy towarzysze znaleźli się w komnacie, król rozkazał zaryglować drzwi i posłał po kuchmistrza. Miał on rozpalić ogień w pokoju piętro niżej i podsycać go, aż żelazna podłoga rozgrzeje się do czerwoności. Kuchmistrz wykonał polecenie i wkrótce 6 towarzyszy siedzących dookoła stołu poczuło, że robi im się ciepło. Z początku myśleli, że to z powodu jedzenia, lecz było coraz goręcej. A kiedy chcieli wyjść z komnaty, okazało się, że drzwi są zamknięte, a okna zakratowane. Zdali sobie sprawę, że król zamierza ich upiec żywcem.
Cóż, niech próbuje, rzekł mężczyzna w przekrzywionej czapce. Zaraz zrobię taki mróz, że ogień spali się ze wstydu.
Włożył czapkę prosto i wtedy zapanowało takie zimno, że żar błyskawicznie się zmniejszył, a stół zaczął zamarzać. Po kilku godzinach król doszedł do wniosku, że towarzysze musieli się spalić, więc kazał otworzyć drzwi. Ale okazało się, że są w doskonałej formie. Powiedzieli nawet, że chętnie wyjdą na zewnątrz i trochę się ogrzeją, bo w komnacie zrobiło się tak lodowato, że jedzenie przymarzło do półmisków. Rozwścieczony król poszedł na dół i zaczął łajać kuchmistrza.
Kazałem ci rozpalić wielki ogień.
Tak też zrobiłem, wasza królewska mość. Oto on, popatrz, pali się.
Kiedy król zobaczył szalejące płomienie, zdał sobie sprawę, że nie zdołał przechytrzyć 6 towarzyszy i że następnym razem musi wymyślić coś sprytniejszego. Zastanawiał się i zastanawiał, aż wreszcie stwierdził, że znalazł dobry sposób pozbycia się 6 towarzyszy.
Posłuchaj, jesteś człowiekiem światowym, więc porozmawiajmy szczerze, zwrócił się do żołnierza. Jeśli dam ci trochę złota, czy zrezygnujesz z małżeństwa z moją córką i wyniesiesz się z mego królestwa?
To uczciwa propozycja, odpowiedział żołnierz.
Czy mogę dostać tyle złota, ile zdoła unieść jeden z moich służących? Potem pożegnam się z królewną i znikniemy na zawsze.
Tylko jeden służący?
Tylko jeden.
Niech wasza królewska mość da nam 2 tygodnie, a potem przyjdziemy odebrać złoto.
Król się zgodził.
Żołnierz tymczasem wezwał wszystkich krawców w królestwie i kazał im uszyć ogromny worek. Zajęło im to 2 tygodnie. A kiedy worek był gotowy, zarzucił go sobie na plecy siłacz, który wcześniej wyrywał drzewa z korzeniami, i poszedł ze swoim panem do króla.
Król zobaczył, że się zbliżają, i zawołał: kim jest ten niezwykły jegomość niosący na plecach ogromny kłąb płótna? Dobry Boże, jest wielki jak dom.
Nagle zdał sobie sprawę, kim jest ten człowiek.
O nie! Pomyślał. To sługa, który ma zabrać złoto. Niesie worek, do którego je włoży. Niewiarygodne.
Król rozkazał nadzorcy swojego skarbca przynieść tonę złota, myśląc, że to na pewno wystarczy. Potrzeba było do tego 16 silnych artylerzystów, ale siłacz jedną ręką wrzucił złoto do worka i powiedział:
to ledwie zakryło dno. Ruszcie się i przynieście więcej. Chcemy dziś wyjechać.
Stopniowo opróżniono cały królewski skarbiec, którego zawartość znalazła się w worku.
Ciągle nie ma nawet połowy, wykrzyknął siłacz. Kiepsko się staracie, do roboty.
Przygotowano 7000 wozów, które przywiozły złoto z całego królestwa. Siłacz wrzucił je wszystkie do worka razem z ciągnącymi je wołami.
Cóż, trochę jeszcze by się zmieściło, ale na tym poprzestaniemy, powiedział. Nie należy być chciwym.
Zarzucił worek na plecy i odszedł wraz z towarzyszami. Król obserwował to wszystko, a gdy zobaczył, jak całe jego złoto znika, niesione na plecach przez jednego człowieka, wpadł we wściekłość.
Wysłać za nimi kawalerię, rozkazał. Nigdy się na to nie zgodzę. Przywieźcie z powrotem złoto.
Dwa najlepsze regimenty kawalerii wkrótce dogoniły żołnierza i jego służących, a dowódca zawołał.
Ręce do góry! Postawcie ten worek złota na ziemi i odsuńcie się, bo posiekamy was na plasterki.
Co on mówi? Spytał człowiek, który potrafił poruszać wiatrakami, dmuchając przez nos. Ręce do góry? Posiekają nas na plasterki?
Przekonajmy się, czy lubicie tańczyć w powietrzu.
Zatkał jedną dziurkę od nosa, po czym dmuchnął drugą i po chwili wszyscy jeźdźcy i konie wzbili się w powietrze, jakby porwała ich trąba powietrzna. Niektórzy polecieli wysoko, inni wylądowali w krzakach, a sierżant zawołał:
litość, litość!
Był dzielnym człowiekiem, który odniósł 9 ran w służbie królewskiej, więc dmuchacz i jego towarzysze nie chcieli go upokarzać i potraktowali go łagodnie.
Teraz wracaj i przekaż królowi, że może przysłać tyle regimentów, ile tylko zechce, rzekł dmuchacz. Sprawię, że zatańczą w chmurach tak samo jak twoi ludzie.
Kiedy wiadomość dotarła do króla, powiedział:
och, pozwólcie im odejść, mam dość.
Cała szóstka wróciła do domu, podzieliła fortunę i wszyscy żyli długo i szczęśliwie.
Baśń braci Grimm o 6 takich, co świat zawojowało, czytała Krystyna Czubówna. W ramach uzupełnienia dodam, że jest to baśń w wersji opracowanej przez Filipa Pullmana i w przekładzie Tomasza Warzyńskiego. I jeszcze jedno, w roku 2005 baśnie braci Grimm zostały wpisane przez UNESCO na listę Pamięć Świata. Teraz już piosenka dla dorosłych. Marek Grechuta śpiewa, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy.
Tyle było dni do utraty sił, do utraty twór. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znam. Każdy z nich dla tych dni, na które czekam. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znam. Każdy z nich dla tych dni, na które czekam. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, by tłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znam. Ważne są kilka tych dni, na które czekam. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znam. Ważne są kilka tych dni.
znać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieboskładanych. Jak oddzielisz nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skerco. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję. Odpowiedzi szukaj, czasu jest niewiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze znam. Ważne jest kilka tych chwil, na które czekam. Ważne są tylko te dni, których jeszcze znam. Ważne jest kilka tych chwil, na które czekam.
W piosence Marka Krechuty ważne są dni, których jeszcze nie znamy i te, na które czekamy. Z kolei Paul Kunigis z zespołem Jeszcze Raz czeka na jeden tylko dzień. Co to za dzień, usłyszą Państwo za chwilę, by zaraz potem dowiedzieć się, na co przed laty czekał pewien dziadziuś.
Ostatnie słowa jej pamiętam. Kochani, mówiła mi, cię nie kocham. Inny mężczyznę zabrał mojego serce. Zapomnij mnie, zapomnij mnie. Ja tak samemu od niej życie tak wyszłem. Czekam na niej każdy dzień. Może być jeden dzień już przyjdzie. Tak, jeden dzień idzie. Każdy dzień wygląda jak każdy dzień. A ja samemu na nie tak myślę. Myślę o niej cały czas. Ja tak śpiewałem, tak to myślałem. Jeden dzień ona przyjdzie z powrotem. Jeden dzień będzie moja. Starszy jestem teraz i na nie jeszcze czekam. Myślę sobie, może być, że Pan Bóg da mi jedną szansę tak to wygrać. Myślałem sobie, a może być, że jeden dzień ona tak przyjdzie. Do mojego serca tak to przynosi i moja miłość na mnie będzie. A ja tam sam tak myślałem. I tak to sobie, tak to czekałem, bo jeden dzień do mnie przyjdzie, jeden dzień będzie ze mną. Jeden dzień, jeden dzień. Będzie ze mną jeden ostatni dzień.
W jednym z wiosennych numerów wydawanego w Warszawie tygodnika Ziarno ukazał się niesygnowany nazwiskiem autora tekst pełen ciepła, poetycki i filozoficzny zarazem. Tytułowi zawsze towarzyszył dopisek, niby baśń. Raz szła wiosna do wsi. Leciał przed nią biały sznur bociani, nad nią dzwonił skowronek, a z ziemi biły mgły zielonawe, zmieszane z zapachem pracującej gleby i pieły się, pieły zwolna na drzewa, nizając wiotką przejrzystą osnowę, pełną pęków i węzłów złotych i obłoków błękitnych. Wiosna poszła najpierw do lasu. Rozgarnęła ściółkę i wydobyła spod niej dzwonki modre, pierwiosnki i przylaszczki. Na łące rozsiała złote gwiazdy jaskrów, a potem lała wonie w kielichy fijołków i srebrne dzwoneczki konwalii. Z lasu poszła nad rzekę, do wierzb, próbować fujarek, a potem już wprost do wsi. Przy krzyżyku na rozstaju przystanęła. Złożyła pierwszą garść kwiatów i do chat. Dalejże więc złocić strzechy, rozpinać tęcze na szybach okien, zaglądać jaskrawym promieniem do wnętrza i omiatać obejście. W sadach miast siatki zielonej rzuciła na trześnie i grusze biały puch łabędzi, a na jabłonie lekko różowy, jakby z odblaskiem zorzy. Obejrzała się, że wszystko dobre, znów przystanęła i zaśpiewała. Płynę sobie po tym niebie, przez tę modrość i bławaty. Chodzę sobie po tej glebie, precz od chaty, aż do chaty, w kółeczko. Idę sobie het przed siebie, dla dziewczyny niosę kwiaty, a dla ojców pług na glebie, dla dziadunia dar bogaty, słoneczko. Usłyszał dziaduś przyśpiewkę wiosny. Wyszedł na przyzbę, posłuchał klekotu bociana na lipie, osłonił czerwone oczy dłonią i szepnął sobie. Ano, przyszła jeszcze jedna wiosna, wiosneczka, może ostatnia. A wiosna tchnęła w lice dziadunia zapachem gleby, rzuciła mu kilka płatków różanych jabłoni pod nogi i zaszeptała z wiatrem. A nie, wrócisz? Wrócę. I będziesz przy mnie za rok? Za rok? Zawsze. I dziaduś obrócił spłowiałe oczy w błękit, odetchnął głęboko i pił, pił słonko ciepłe i wonie świeże i jędrność wiosny. Za rok przyszła znów wiosna. Leciały przed nią sznury bocianów, dzwoniły skowronki, budziły się fiołki i konwalie, a ona szła ku wsi zwykłą drogą. Umaiła las i gaj, wypróbowała fujarki nad rzeką, stanęła przy krzyżyku, opuszyła trześnie i jabłonie, a potem wprost poszła na czarne mogiłki. Tam umuskała ciepłym wietrzykiem brzozy, wyczesała ich włosy, wyprostowała trawkę na świeżym wzgórku. Wydobyła parę kwiatków, nalała w nie cudnych woni i szepnęła. Śpi, ja znów wrócę. Za rok i za dwa i będę zawsze przy tobie. Wiosenka dotrzymała słowa.
Zapraszamy do reklamy.